Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym podcaście Pallotyńskiego Centrum Młodzieży Apostoł. Z tej strony ksiądz Marcin Przywara, Pallotyn. Cieszę się, że możemy się spotkać, cieszę się, że możemy znowu posłuchać, że możemy otworzyć nasze serce na działanie Pana Boga, że możemy pochylić się nad tajemnicą Eucharystii, nad kolejnym jej etapem, nad kolejnym krokiem właśnie w kierunku przyjęcia Jezusa jako tego niebiańskiego pokarmu, jako anielskiego chleba. To są piękne porównania i super w Eucharystii jest to, że Bóg daje się w nim jako pokarm. Każdy z nas potrzebuje pokarmu. Bóg nie przychodzi w postaci, Bóg wie jak skomplikowanej, ale przychodzi właśnie jako prosty chleb, jako proste wino, jako coś bardzo powszechnego, jako coś, nad czym można niezwykle łatwo przejść do porządku dziennego, właśnie po to, byśmy nieustannie Go poszukiwali, byśmy nigdy nie przestali Go poszukiwać. Jezus przychodzi do nas pod postacią chleba, czegoś bardzo codziennego, by pokazać nam, że tak jak do życia potrzebuje pokarmu, tak do życia wiary potrzebuje Jego. Tak jak do normalnego funkcjonowania potrzebuje jeść, tak do życia mojej wiary potrzebuję spożywać ciało Jezusa. Potrzebuję być przy Nim, potrzebuję nieustannie wyciągać po Niego ręce. Chcemy się jak najlepiej przygotowywać do pełnego przyjęcia Komunii Świętej, do pełnego uczestnictwa w Eucharystii. I ostatnio, moi drodzy, mówiliśmy sobie o liturgii Słowa. Ona kończy się modlitwą powszechną, kończy się właśnie tym naszym pragnieniem wyrażonym słowami, prośbą, dziękczynieniem i zaczynamy liturgię Eucharystii. Tę liturgię Eucharystii zaczyna obrzęd przygotowania darów. To jest taki znany, myślę, widok, a mianowicie, najprościej mówiąc, rozłożenie kielicha, rozłożenie właśnie bielizny kielichowej, czyli purifikaterza, korporału, to są te materiałowe serwety i ręczniczki, tak najprościej mówiąc, które właśnie leżą nam na kielichu, kiedy ministrant przynosi go do ołtarza. Korporał to jest taki duży, kwadratowy materiał, biały, często pięknie zdobiony. To jest taki jakby troszeczkę drugi obrus, taki materiał, który bezpośrednio ma kontakt ze świętymi postaciami ciała i krwi pańskiej. To jest takie miejsce najświętsze ze świętych. Tam już rzeczywiście dzieje się cud, na tym korporale konkretnie dokonuje się przemiana chleba w ciało i wina w krew. Dlatego też nie jest on gdzieś tam rzucany po szafkach, nie jest on gdzieś tam rzucany po podłodze, tylko otacza się go jakąś formą szacunku i czci, ponieważ jeżeli chociażby przy łamaniu chleba spadają jakieś okruszyny, w których obecny jest Jezus, tak samo jak i w całej hostii, to właśnie one spadają na korporał. Dlatego składa się go w taki mniejszy kwadrat, po to, żeby te partykuły, czyli właśnie te okruszyny, nie pospadały gdzieś na podłogę. On leży sobie na kielichu, leży na takim sztywnym kartoniku, który też jest pięknie zdobiony, nazywa się to palka. Palka służy do przykrywania kielicha, by nic tam nie wleciało, nie wpadło, by tam się nic do środka, do krwi pańskiej nie dostało. Więc w czasie mszy świętej ksiądz po prostu palką zakrywa kielich, tak żeby tam nic nie wpadło. I mamy jeszcze właśnie purifikaterz, czyli to jest taki prostokątny materiał, który służy do wycierania kielicha, który służy do ewentualnego zbierania jakichś elementów Najświętszego Sakramentu, które upadną na przykład właśnie na korporał. Ale to jest też taki materiał, który ma najbliższy kontakt ze świętymi postaciami, więc też tutaj nie, raczej go gdzieś tam nie rzucimy w kąt, tylko leży na kielichu, odkłada się go w specjalne miejsce przygotowane właśnie na używaną bieliznę kielichową, by później oddać je do prania. I tu też od razu zaznaczę, że nie wrzuca się tych wszystkich materiałów używanych w czasie Eucharystii bezpośrednio do pralki. Mamy tak zwane pierwsze pranie, czyli płukanie tych materiałów po to, aby ewentualne cząstki Najświętszego Sakramentu, które zostały po Eucharystii, po prostu się rozpuściły w wodzie. No jest to chleb, więc on się w wodzie rozpuści, a kiedy rozpuścimy chleb, on przestaje chlebem być, więc automatycznie przestajemy mówić o Najświętszym Sakramencie. Nie da się desakralizować Najświętszego Sakramentu, nie da się wyciągnąć Pana Jezusa z chleba, kiedy już chleb przemieni się w Jego ciało. Natomiast w momencie rozpuszczenia chleba w wodzie tracimy substancję, czyli po prostu no, nie mamy już chleba, więc nie możemy też mówić o Najświętszym Sakramencie. To jest jedyny sposób, żeby powiedzmy no, z Najświętszym Sakramentem, kiedy nie można go spożyć, jakoś się uporać z jego obecnością. I tak samo jest na przykład, kiedy upadnie księdzu komunikant, kiedy upadnie komunia święta i na przykład się zabrudzi i nie można go spożyć. Wtedy odkłada się taki komunikant w takie małe naczynko stojące przy tabernakulum. Nazywa się ono vasculum i tam w środku jest woda. Taki komunikant wrzuca się właśnie do tego naczynka, zamyka się, chowa się do tabernakulum po to, żeby to się rozpuściło. I wodę taką po rozpuszczeniu Najświętszego Sakramentu wylewa się w jakieś jedno określone miejsce, gdzieś na zewnątrz kościoła, na przykład pod jakiś krzyż albo pod jakieś jedno drzewo, gdzie nie chodzą ludzie. Czy w starych kościołach były nawet takie specjalne rynienki, do których wylewano właśnie tę wodę z puryfikacji, bo tak nazywa się oczyszczenie kielicha. I wtedy z tej rynienki ta woda płynęła prosto w glebę, prosto w fundament i to się gdzieś tam nie rozlewało, tam gdzie chodzili ludzie. Więc mamy mniej więcej przynajmniej opisane te elementy, z których składa się kielich i te dodatkowe części. No mamy też patenę, czyli taki ten złoty talerzyk, na którym leży hostia. To wszystko jest złote, to wszystko jest ze szlachetnych kruszców, to wszystko jest pięknie zdobione, bo jest to coś niezwykle ważnego, świętego i jedynego w swoim rodzaju. Dlatego otaczamy też konkretną czcią i szacunkiem naczynia liturgiczne. No i mamy ofiarowanie darów, czyli ministrant przychodzi, na przykład rozkłada kielich, właśnie rozkłada korporał, rozkłada palkę, rozkłada purifikatorz, no co tam jest. I ksiądz podchodzi do ołtarza, bierze patenę, podnosi ją do góry i wypowiada słowa: Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi i prac rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. To są słowa ofiarowania chleba. I w tym czasie, kiedy kapłan podnosi patenę z chlebem do góry, to jest moment, w którym ja, siedząc w ławce, mam sobie uświadomić, że on właśnie teraz, w tym kawałku chleba, oddaje Bogu moje życie. To jest czas, kiedy ja mam wzbudzić w sobie intencję, kiedy ja mam Bogu oddać to, z czym przyszedłem, o co Go proszę, za co chcę Mu podziękować, za co chcę Go przeprosić. Właśnie kapłan wznosi do góry ten chleb, aby pokazać, że to jest ta ofiara, w której ja również mam zawrzeć swoje życie. To jest bardzo ważny moment. I odpowiadamy, jeśli nie ma pieśni: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. I następnie ksiądz nalewa do kielicha wino, ale do tego wina dolewa krople wody. To jest piękny symbol. Ja bardzo kocham ten moment, kiedy przygotowujemy właśnie dary i kiedy to się dzieje, bo to mi uświadamia, że przy Bogu jestem dokładnie jak ta kropla wody w winie. Nie da się tego rozdzielić. W Eucharystii spajamy się z Jezusem tak jak właśnie ta kropelka wody wpuszczona w wino. Nie widać jej, po prostu ona znika. Nie czuć jej też w smaku. Wino nie traci smaku właśnie przez tą kroplę. To jest piękny symbol, to jest piękny obraz właśnie takiego zawarcia swojego życia w Eucharystii. To jest też symbol krwi i wody, które wypłynęły z serca Jezusowego przebitego na krzyżu. I to jest też taki symbol właśnie tego, że my jako ludzie, jako taka zwykła woda, dostępujemy takiego wyróżnienia, że możemy stanąć przy Bogu, możemy się w Nim zanurzyć. No to jest super moment i warto mieć też świadomość tego, co dzieje się na ołtarzu, kiedy tego nie widać. I ksiądz podnosi ten kielich właśnie z tak przygotowanym winem i mówi słowa: Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, owoc winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. To też są słowa, które właśnie zawierają nasze intencje, nasze życie w tym winie, że ja całe moje życie składam na ołtarzu, by Bóg przemienił je w siebie, bym mógł czuć się bezpiecznie właśnie wiedząc, że On przejmuje inicjatywę, On zajmuje się od teraz tym, czym ja się może do tej pory martwiłem, co mnie smuciło i tak dalej. I następnie ksiądz stawia kielich na ołtarzu, właśnie na korporale, czyli to już jest to miejsce bardzo, bardzo ważne. Pochyla się przed tymi darami, przed ołtarzem i wypowiada modlitwę szeptem, której nikt nie słyszy, a która brzmi: Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i z sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Jest jeszcze inna, dłuższa modlitwa, która mówi o tym, że kapłan oddaje się całkowicie Bogu i prosi Go, by się nigdy od Niego nie oddalił i nigdy Go nie zdradził. I następuje później obmycie rąk kapłanowi. To jest tak zwany obrzęd lavabo, z łaciny to jest właśnie obmycie. Skąd to się wzięło? Ono wzięło się to, moi drodzy, stąd, że kiedyś, w tym momencie właśnie przy ofiarowaniu darów, przed ołtarz do kapłana przynoszono różne produkty spożywcze, różne rzeczy, które następnie były rozdawane ubogim. To były owoce Eucharystii. No i po prostu, jeżeli ktoś przyniósł na przykład worek ziemniaków, albo przyniósł, nie wiem, chleb, czy przyniósł jakieś owoce, warzywa, kapłan, który odbierał te dary od ludzi, miał po prostu brudne ręce, więc żeby nie dotykać później ciała i krwi pańskiej brudnymi rękami, musiał je umyć. I dla nas dzisiaj symbolicznie zostało to mycie rąk właśnie też na pamiątkę tego zwyczaju sprzed lat. My dziś mamy w Eucharystii namiastkę tych darów w postaci tacy, kolekty tak zwanej, czyli po prostu ja już dzisiaj nie przynoszę worka ziemniaków, ale w tym czasie zbierane są ofiary, zbierane są pieniądze po to, by utrzymać kościół, po to, by opłacić rachunki, ale też właśnie, żeby wesprzeć charytatywnie potrzebujących. To też jest część poświęcana właśnie z tych składek, które są w czasie mszy świętej. Więc mamy ofiarowanie darów i następuje później modlitwa, a raczej takie zawołanie do ludzi: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. To jest wezwanie do modlitwy, wtedy wszyscy wstajemy i mówimy: Niech Pan przyjmie ofiary z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. To jest super tekst, słuchajcie, bo on pokazuje jakby takie zstępowanie łaski. Najpierw w Eucharystii pierwsze jest cześć i chwała Jego imienia. To jest pierwsze. Odprawiamy Eucharystię, by oddać Bogu cześć i chwałę, by Go uwielbić. Po prostu jest to akt, który ma za zadanie uwielbienie Boga w pierwszej kolejności. Nie przeproszenie albo poproszenie Pana Boga o coś. Bogu należy się chwała, bo jest Bogiem i dlatego sprawujemy Eucharystię. Dalej, na pożytek nasz, czyli to już jest konkretnie pożytek każdego człowieka i całego Kościoła Świętego. To znaczy, że ja nigdy nie jestem na Eucharystii jako taki wolny elektron, jako jeden człowieczek, który ma swoje życie i reszta go nie obchodzi. Na Eucharystii zawsze stoimy jako rodzina, jako Kościół, jako całość, jako społeczność zebrana wokół Jezusa Chrystusa. I właśnie to wyrażają te słowa. I następuje później tak zwana modlitwa nad darami. Czy ksiądz śpiewa modlitwę? Ona jest każdego dnia inna. To są już takie konkretne modlitwy przeznaczone na konkretne liturgiczne okresy i tak dalej. No ale warto się wsłuchać w tą modlitwę, bo ona bardzo wiele mówi o tajemnicy tego dnia, o tajemnicy przeżywanej akurat w trakcie liturgii. Następnie zaczyna się śpiew tak zwanej prefacji. To jest ten śpiew albo recytatywa, która zaczyna się od słów: Pan z wami i z duchem twoim, w górę serca wznosimy je do Pana, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, godne to i sprawiedliwe. To się zawsze powtarza. I dobrze, że się powtarza, bo to też jest ważne słowo. Bo tutaj kapłan, podnosząc swoje ręce do góry, stając jako reprezentant, jako pośrednik między Bogiem a człowiekiem, stojąc jako alter Christus, tak jak kiedyś mówiliśmy, czyli in persona Christi, jako Jezus. No Jezus posługuje się nim właśnie po to, by mógł tę Eucharystię sprawować. Podnosi ręce do góry i mówi: w górę serca. Czyli po prostu no, podnieś swoje serce do Boga. Bądź przy Bogu także swoim sercem, nie tylko swoim ciałem teraz w czasie Eucharystii. W górę serca. Czyli po prostu poderwijcie się do Boga, bo to jest godne i sprawiedliwe. Dziękczynienie Bogu to jest to, co należy czynić. To wyrażają właśnie te pierwsze słowa. I dalej jest śpiew albo jest recytacja właśnie modlitwy przeznaczonej na dany dzień, opowiadającej o tajemnicy właśnie tej Eucharystii, którą przeżywamy, święta, uroczystości. No tam zależy, jaka jest akurat sytuacja liturgiczna. I potem śpiewany jest hymn Święty, 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 Pan Bóg Zastępów. To też jest, moi drodzy, no niezwykły moment i tu warto sobie uświadomić, że no, źródłem tego tekstu jest Pismo Święte. Tutaj jak spojrzymy do Księgi Izajasza, to tam widzimy taki obraz powtarzających się słów właśnie Święty, Święty, Święty. To jest największa cześć oddawana Bogu. To jest potrójne święty, dlatego że u Żydów tam w hebrajskim nie ma stopniowania przymiotników, czyli nie ma czegoś takiego, że coś jest święte, świętsze i najświętsze, tylko jeżeli chcemy powiedzieć, że coś jest najświętsze, to powtarzamy to trzy razy. Święty, 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 to znaczy najświętszy. Dlatego jest to śpiew właśnie wykonywany w tym momencie. Jest to śpiew przypisywany aniołom. I tak samo w Apokalipsie świętego Jana widzimy właśnie opis tej liturgii niebiańskiej, gdzie aniołowie śpiewają święty, 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 czyli najświętszy. Rozpoczyna się ta najbardziej tajemnicza i najbardziej nieuchwytna dla ludzkiego oka część Eucharystii, czyli właśnie przeistoczenie. I po śpiewie, tym anielskim śpiewie święty, 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 Hosanna na wysokościach, rozpoczyna się już obrzęd przeistoczenia. Na początku ta część, bo ona w ogóle nazywa się modlitwa eucharystyczna, w niej zawiera się właśnie też ten moment przemiany chleba w ciało. I tam są słowa, w których kapłan, wyciągając swoje ręce nad kielichem, nad pateną, to jest gest, który zawsze przypomina przyzwanie Ducha Świętego. Przypomina właśnie przyzwanie Bożej mocy. Nad ludźmi wyciąga się ręce, nad przedmiotami wyciąga się ręce i też właśnie nad chlebem i winem kapłan wyciąga ręce, by pokazać jakby tą rzeczywistość, na którą wstępuje właśnie Boża łaska w tym momencie i Duch Święty. I właśnie ksiądz wypowiada takie słowa: uświęć te dary mocą Twojego Ducha, by stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Te słowa mogą się troszkę różnić, bo modlitw eucharystycznych jest kilka wersji. One się różnią od siebie, natomiast mają jedną wspólną cechę. We wszystkich z nich słowa przeistoczenia, czyli te słowa, które przypisujemy Jezusowi, w których przemienia w czasie ostatniej wieczerzy chleb w swoje ciało, są wszędzie jednakowe. Czyli tam jest właśnie modlitwa i tam jest to słowo: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, to jest bowiem kielich krwi mojej. To one są jednakowe wszędzie. My wtedy klęczymy, bo to jest moment najbardziej niezwykły, najbardziej też tajemniczy właśnie w czasie mszy świętej. To jest serce Eucharystii. To jest moment największego na świecie cudu. I warto sobie to uświadomić, moi drodzy, że kiedy kapłan bierze w ręce kawałek chleba, to na ołtarz odkłada już ciało Jezusa. Kiedy bierze w ręce kielich z odrobiną wina i wody, odstawia na ołtarz kielich pełen krwi Chrystusa. Nie zobaczę tego oczami, choć zdarzają się cuda eucharystyczne, że zaczynają na przykład krwawić hostie. Ale jest to bardzo rzadkie. Normalnie na mszy świętej raczej nie ma co się spodziewać takich cudów, choć oczywiście nie wszystko jest dla nas takie proste, jakby się wydawało. Ale to jest największy cud, jaki może się w życiu moim wydarzyć. Nie zobaczę nic bardziej niezwykłego, jak właśnie przemianę chleba w ciało Jezusa. Moi drodzy, zatrzymamy się na tym momencie, bo on jest na tyle ważny, że tu nie ma co za bardzo przyspieszać. To jest właśnie ten moment święty świętych i warto go przeżyć jak najowocniej i jak w największym skupieniu. Dlatego zapraszam Cię do tego, byś, kiedy następnym razem będziesz na Eucharystii, spojrzała właśnie na ten chleb, na ten kielich i przypomniał sobie, co dzieje się wtedy na ołtarzu. Bóg sam przychodzi, Bóg sam daje swoje ciało i swoją krew, by karmić swój lud, byśmy nie ustali w drodze do nieba, byśmy mogli cieszyć Jego obecnością, byśmy mogli słuchać Jego słów, byśmy mogli żyć, by moje grzechy mogły być odpuszczone i bym mógł wierzyć głęboko w to, że czeka na mnie po tamtej stronie. Oto są owoce Eucharystii. Im lepiej będę do niej przygotowany, tym lepiej będzie ta Eucharystia w moim życiu owocować. A o to właśnie chodzi. Pozdrawiam Was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Życzę Wam, żeby to przeżywanie Eucharystii z każdym razem było coraz głębsze i owocniejsze i byśmy potrafili dzielić się z innymi owocami naszego przeżywania mszy świętej. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Ksiądz Marcin Przywara, Pallotyńskie Centrum Młodzieży Apostoł. Do następnego razu.